Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w studiu radcowie prawni Katarzyna Pyrzyńska i Tomasz Biegański. Bardzo serdecznie witam Państwa.
Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Moi goście pracują w Izbie Administracji Skarbowej. I te dwie, i tę instytucję oraz profesję państwa połączymy w ten sposób, że będziemy rozmawiać o kompetencjach i tym, czym zajmuje się radca prawny, a także, jak zapowiadaliśmy wcześniej, będziemy rozmawiać o prawie podatkowym, przy czym ta audycja nie będzie poświęcona temu, jak wypełniać PIT, ani nic takiego. Po prostu wyjaśnimy pewne zagadnienia ogólne związane z podatkami. Myślę, że to będzie ciekawa część audycji. Ale na początku powiemy o samym radcowaniu prawnym. Czym zajmuje się tak naprawdę radca prawny? Jakie są jego kompetencje? Pani mecenas.
Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich. Na początku chciałam powiedzieć, że radcowie prawni zajmują się przede wszystkim świadczeniem pomocy prawnej, tak? Tak naprawdę dla każdego z nas. Zakres świadczenia pomocy prawnej, musimy pamiętać, że wchodzi przede wszystkim udzielanie porad prawnych, zarówno ustnych, jak również pisemnych, reprezentacja klientów w sądzie przed różnymi organami, a także obsługa różnych podmiotów, tak?
W których się świadczy usługi prawne, tak, pani mecenasie?
Tak, tak. Myślę, że można dodać, że nasze prawo dzieli się na takie trzy obszerne gałęzie. Prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne. I w każdej z tych gałęzi radca prawny może dopomóc właśnie obywatelowi, osobie prawnej bądź fizycznej uzyskać pomoc prawną i może świadczyć usługi. Czyli na przykład w zakresie prawa administracyjnego, tak jak pani mecenas powiedziała, może być to reprezentacja, sporządzanie pism procesowych przed organami administracji rządowej bądź organami samorządu terytorialnego, w szczególności na przykład przed organami podatkowymi bądź na przykład organami rentowymi. Jeśli chodzi o prawo karne, to również radca może świadczyć pomoc, chociażby sięgając do przykładów, może pomóc sporządzić prywatny akt oskarżenia albo na przykład zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jeśli chodzi o prawo cywilne, to w szczególności w gałęzi prawa rzeczowego bądź prawa zobowiązań, prawda, no, kiedy na przykład istnieje konieczność wyegzekwowania jakiegoś zobowiązania przez wierzyciela od dłużnika chociażby.
Żeby zostać radcą prawnym, to zapewne trzeba odbyć długoletnią, a przynajmniej trzyletnią aplikację i zdać trudny egzamin.
Tak, zgadza się. Potwierdzamy. Aplikacja jest faktycznie długotrwała, ale owocna. To również podkreślamy. Aplikacja służy przede wszystkim przygotowaniu do wykonywania zawodu, tak? Jest niezbędna w perspektywie już osoby, która ją odbyła. Stwierdzam, że jest na pewno elementem niezbędnym w wykształceniu każdego radcy prawnego, każdego prawnika, tak naprawdę stosującego prawo. Pozwala nabyć umiejętności praktyczne, tak? Pamiętajmy, że studia prawnicze jednak są w większości w Polsce ukierunkowane na kształcenie teoretyczne, prawda? Zdobywamy tę wiedzę, jeżeli chodzi o merytorykę, poznajemy akty prawne, sposoby wykładni prawa, uczymy się dokonywać wykładni prawa. Są to studia w dużej mierze teoretyczne jednak u nas. Co prawda, jak na każdych studiach są oczywiście ćwiczenia, tak? Natomiast jednak duży nacisk jest położony na tą obszerność prawa, tak? Bo musimy mieć też na uwadze fakt, że prawo jest bardzo obszerne, tak? Prawo, tak jak wspomniał przed chwilą tutaj kolega, prawo dzieli się na wiele, wiele działów, tak? Stąd też na studiach prawniczych należy poznać kompleksowo każdą dziedzinę prawa, tak? Zgłębić ją od początku jakby do końca, prawda? Żeby nie było niedomówień. Natomiast aplikacja radcowska w tym momencie, mówimy o niej, aplikacja radcowska służy właśnie przełożeniu tej teorii w praktykę, tak? Podczas aplikacji radcowskiej oczywiście odbywamy również zajęcia teoretyczne w swoich izbach radców prawnych, w okręgowych izbach radców prawnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, co do zasady. Natomiast przede wszystkim ta aplikacja ma na celu zdobycie tych umiejętności praktycznych, a zatem wskazane jest, a nawet częściowo jest to obowiązkowe, odbywanie praktyk bądź w ogóle praca na co dzień w kancelariach, tak? Kancelariach radców prawnych, bądź też można oczywiście pracować w organach różnych, gdzie stosuje się prawo. Też jest to możliwe, natomiast jakby ta praca w kancelariach daje nam tę przewagę, że na co dzień stosujemy to prawo w praktyce, tak? I jakby uczymy się od tego swojego patrona
praktycznego zastosowania
tego, czego nauczyliśmy się na studiach, prawda?
Tych grubych kodeksów, gdzie są zapisane różne rzeczy.
Tylko pamiętajmy też o jednej zasadzie, tak? Że prawnik powinien mieć nie przepisy w głowie, a głowę w przepisach. Tak? Bo prawo tak często się zmienia, że trzeba na bieżąco jakby śledzić te zmiany, tak? I na bieżąco jakby być z tą materią i sięgać każdorazowo jednak do przepisów. Nie można być pewnym, tak? Tego, że jeżeli człowiek się czegoś nauczył na studiach, że to jest tak, że to jest niezmienne, tak? Prawnik nie może mieć tej pewności. Powinien dosyć często, każdorazowo tak naprawdę w danej sytuacji wejść w ten przepis prawa, tak? Sprawdzić, jak on w tym momencie brzmi, tak? Ponieważ no, jakby dosyć często w Polsce przepisy prawa zmieniają się dosyć często i trzeba być na bieżąco.
Oczywiście rozumiem, że wybór danej aplikacji zależy od absolwenta Wydziału Prawa, tak?
Tak.
Samodzielnie podejmuje te decyzje. Owszem, ale czymś się kieruje na przykład?
Owszem, może wybrać chociażby aplikacje właśnie te samorządowe, w szczególności takie jak radcowska, bądź też adwokacka. Może też, jeśli uważa, że jeśli chciałby zostać notariuszem, to wtedy wybiera aplikację notarialną. I oczywiście też, jeśli interesują go zawody stricte w państwowym wymiarze sprawiedliwości, może wybrać aplikację sędziowską i prokuratorską, która obecnie jest teraz wspólna dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich.
Tak, i nie zapominajmy jeszcze o zawodzie komornika, prawda?
Który też odbywa aplikację, jak się domyślam, tak?
Tak?
No ja myślę, że to są cenne informacje, szczególnie na przykład dla tegorocznych maturzystów, którzy na przykład myślą o tym, żeby podjąć studia prawnicze.
Zachęcają
państwo, tak? Ale mówi się, że to są bardzo ciężkie, trudne, pracochłonne, mozolne studia.
Tak, na pewno trzeba mieć to na uwadze, że jednak decydując się na studia prawnicze, musimy jednak poświęcić dużo swojego czasu, dużo energii w to, żeby z tym prawem faktycznie się zapoznać dogłębnie, tak? Po to, żeby później móc swobodnie jakby świadczyć tę pomoc prawną. No, dla obywateli, prawda? Z korzyścią oczywiście dla nich, tak? I dla siebie, bo im lepiej poznamy to prawo, tym jesteśmy bardziej swobodni w tych działaniach, prawda? Swobodniej poruszamy się w przepisach. Także decydując się o studia prawnicze, na pewno należy mieć na uwadze nie tylko prestiż zawodu, tak? Ale jednak też to, że będzie to ciężka praca.
No ale możemy wyjść również, tak, panie
mecenasie? Myślę, że można dodać do tego, co pani mecenas tutaj stwierdziła, że no w szczególności przede wszystkim trzeba lubić to, co się robi. Także
to jest podstawa.
Podejmując edukację prawniczą, trzeba po prostu to lubić i chcieć zajmować się tym w przyszłości.
No i myślę, że dodatkowym atutem jest to, że Uniwersytet Zielonogórski akurat oferuje taki kierunek studiów i nie trzeba daleko jeździć, prawda?
Tak, od niedawna faktycznie mamy w Zielonej Górze Wydział Prawa. Jest to na pewno bardzo pozytywne rozwiązanie. Faktycznie, ja akurat studiowałam poza Zieloną Górą, tak? Natomiast na pewno jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla studentów tutaj, tak? Z okolic tutaj Zielonej Góry przede wszystkim, tak? Chociaż z tego, co słyszałam, przyjeżdżają również osoby z innych też części Polski, tak? Tutaj niekoniecznie tylko z najbliższych tych okolic Zielonej Góry. Jest Wydział Prawa, na pewno też powstanie tego Wydziału Prawa na naszym uniwersytecie tutaj zielonogórskim na pewno podnosi też prestiż Uniwersytetu Zielonogórskiego, prawda? Także też jest to pewnie też korzystne dla uniwersytetu,
żeby,
prawda?
No i
jest
oczywiście
więcej wydziałów, tak? Jakby ten uniwersytet też się rozrasta, tak?
Ale jeszcze wrócę do samorządów. Bo to jest dosyć istotna sprawa, ponieważ to nie tylko jest kwestia tego, że państwo się zrzeszają i są w tym samorządzie, no ale z tego zrzeszenia coś wynika. Co? Co takie samorządy na przykład społeczeństwu dają? Samorząd radców prawnych.
Samorząd radców prawnych, na pewno jest to widoczne też podczas różnego typu akcji pro bono, ponieważ radcowie prawni bardzo często angażują się w różnego typu akcje pro bono. Radcowie jakby udzielają nieodpłatnych porad, tak? W ramach akcji Niebieski Parasol odbywały się takie akcje, jak też współpracują, biorą udział w tych tygodniach pomocy ofiarom przestępstw, tak? Również udzielają tam nieodpłatnej pomocy prawnej, współpracują wtedy z różnymi na przykład stowarzyszeniami, bo wtedy na przykład odbywają się te porady w Stowarzyszeniu Baba w Zielonej Górze, prawda? Tutaj razem z panem mecenasem mieliśmy tę przyjemność, tak, prawda? Również uczestniczyć w tych nieodpłatnych poradach prawnych, również angażując się pro bono. To też jest część naszego zawodu radców prawnych, prawda?
Tak, ja dodam, że właśnie dwukrotnie uczestniczyłem w tej akcji w Stowarzyszeniu BABAW. Tam udzielałem pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. I właśnie, a poza tym również w okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowywaliśmy jako samorząd paczki dla rodziny potrzebującej.
Czyli można powiedzieć, że jako społeczność ta prawnicza jesteście aktywni.
Tak, nie tylko wypełniamy swoje obowiązki zawodowe, prawda, tutaj wynikające jakby z naszych tutaj obowiązków, które są ustawowo nałożone na nas, ale jakby chcemy też dać coś od siebie społeczeństwu, tak? Dlatego te akcje pro bono, jakby jest to też część naszego zawodu.
Ale powiedzmy jeszcze również o tych akcjach, które w dyżurach i nieodpłatnej pomocy prawnej przy starostwach powiatu.
Tak, tak. Odbywają się również nieodpłatna pomoc, odbywa się również nieodpłatna pomoc prawna właśnie przy starostach powiatu. W Zielonej Górze akurat ma to miejsce w Urzędzie Miasta. Te porady się odbywają w Urzędzie Miasta. Faktycznie radcowie tutaj wespół z adwokatami również, jak również Poradnictwo Obywatelskie w tym roku również jest zaangażowane w te nieodpłatne poradnictwo prawne. I radcowie i adwokaci angażują się właśnie w tą nieodpłatne poradnictwo.
Czyli tak na ochotnika trochę to jest, tak?
To znaczy, tutaj już nie wchodząc jakby w szczegóły, jak to się wszystko odbywa, faktycznie te punkty działają, radcowie i adwokaci jakby też biorą, radcowie i adwokaci biorą w tym udział. Te punkty są czynne, co chciałabym podkreślić, też jakby podczas tej audycji, że te punkty są tak naprawdę czynne przez cały tydzień roboczy, tak? W dni powszednie, tak? Od poniedziałku do piątku. I tak naprawdę można uzyskać pomoc każdego dnia. I to praktycznie o dowolnej porze. Nawet,
czyli można się dostosować do własnych potrzeb. Jak mamy jakąś, nie wiem, pracujemy do południa, to możemy
tak,
pójść po południu,
tak,
albo
jak
na
najbardziej.
Odwrót.
Jest to tak dostosowane, aby tak naprawdę każdy mógł skorzystać z tej porady. Oczywiście osoba, która spełnia przesłanki, dlatego zaraz o nich powiemy.
No właśnie, to chciałam od razu zapytać, bo to na pewno są jakieś
tak,
warunki.
Tak, oczywiście są. Natomiast faktycznie wracając do tego tematu, jeszcze mówiąc o tym, jak funkcjonują te punkty, one faktycznie funkcjonują cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Zawsze ktoś na tym dyżurze jest z radców, adwokatów, bądź z poradnictwa obywatelskiego. I faktycznie te dyżury odbywają się w ten sposób, że radca i adwokat, powiedzmy, jeden jest w pierwszej połowie dnia, tak? Później odbywa się króciutka przerwa i wchodzi w to miejsce później drugi radca bądź adwokat, tak? Także taki punkt jest czynny tak naprawdę od rana, w godzinach między godzinami, myślę, że już że te porady zaczynają się pomiędzy 7-8, tak? I kończą się w okolicach godziny 18-18.30, tak? Także tak naprawdę wydaje mi się, że każdy, kto chciałby skorzystać, de facto ma tę możliwość, prawda?
I jest taka rzeczywiście potrzeba, żeby takie punkty były? Duża jest aktywność obywateli?
To znaczy, ja mogę powiedzieć o moim doświadczeniu, ponieważ tutaj koleżanka akurat ma doświadczenie, jeśli chodzi o starostwo. Natomiast ja, udzielając pomocy w ramach Stowarzyszenia BABA, zauważyłem tak, że jest potrzeba takich porad i w zasadzie osoby ze stowarzyszenia umawiają osoby i także na każdą godzinę, co do każdego z mecenasów, który też bierze udział w tej pomocy, jest osoba, która potrzebuje właśnie takiego wsparcia, takiej pomocy prawnej.
Ale tu mamy przypadek organizacji pozarządowej, a tutaj mamy
Tutaj zupełnie... zapotrzebowanie jest faktycznie ogromne, tak? Zapotrzebowanie jest ogromne.
Ale w jakich sprawach można przychodzić? W każdej sprawie, czy też państwo jakieś...
Żeby w ogóle skorzystać z tego nieodpłatnego poradnictwa tutaj przy starostach powiatu, należy spełnić pewne warunki. One uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. W poprzednim roku były pewne obostrzenia, tak? Były pewne przesłanki. Teraz też one są, natomiast wyglądają inaczej. Ten krąg osób uprawnionych do skorzystania z tej nieodpłatnej pomocy jest szerszy. A mianowicie chciałabym tutaj jakby zaznaczyć, że podstawą do skorzystania z tego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego właśnie przy starostach powiatu, a w naszym mieście, głównie w Urzędzie Miasta się tutaj odbywa to, jest złożenie takiego oświadczenia, tak, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Tak? To jest oświadczenie danej osoby, ona je podpisuje. Jakby to już jest warunek skorzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej, że dana osoba oświadcza się, że ona nie jest po prostu w stanie pójść i jakby samodzielnie ponieść koszty.
Czyli nie ma znaczenia, czy ma pracę, czy jest bezrobotna, czy jest to kobieta w ciąży, czy
wszystko
chory.
Wszystko opiera się tutaj w tym momencie na oświadczeniu, tak? Jeżeli dana osoba się oświadczy, że faktycznie nie stać, czyli po prostu nie stać jej, tak? Na to, żeby w jej ocenie, tak? Nie stać jej, żeby skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej, może jakby skorzystać z tego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wówczas odbiera się takie oświadczenie od tej osoby, pisemne oczywiście. I to jest jakby warunek już skorzystania z tej pomocy, która może przybierać różne formy również, tak?
Czyli to może być porada, tak jak już pan mecenas mówił, że można porozmawiać, zasięgnąć tej informacji, albo też oczekiwać można, że napiszecie państwo jakieś pismo w sprawie.
Co do zasady powiem tak. Większość tych porad jakby polega na poinformowaniu danej osoby o stanie prawnym jej sprawy tak naprawdę. Tak?
Czyli jaką drogą iść, żeby rozwiązać problem.
Tak, zapoznać ją z przepisami, jakby oczywiście na tyle, na ile jest, jakby to, jest jej to niezbędne. Tak? Zapoznać ją z tymi przepisami, wskazać możliwe rozwiązania prawne oczywiście, tak? Bo jakby decyzję, jaką drogę podejmuje dana osoba, tak? Jaką drogę wybierze. Natomiast zapoznać ją ze stanem prawnym sprawy, pokazać jej możliwe rozwiązania i oczywiście pozostawiając jakby wybór tej osobie, tak? Możemy również sporządzić projekt pisma. Najczęściej jest to wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, bo nie każdego pisma, tak? Bądź o wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
To tu postawimy małą kropkę i zaraz po wiadomościach motoryzacyjnych, które przedstawi redaktor Agnieszka Dyderska, powrócimy do wątku.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do tematu związanego z pracą radców prawnych i powolutku się zbliżamy do zapowiadanej części związanej z prawem podatkowym. Ale jeszcze tylko tak nawiązując do tej nieodpłatnych porad prawnych, zachęcamy do tego, żeby korzystać z nich, bo jak mówi stara łacińska paremia, nieznajomość prawa szkodzi.
Ignorantia iuris nocet.
Dziękuję właśnie za to. Wszyscy prawdopodobnie słyszeli gdzieś to zdanie. I myślę, że jest ono bardzo ważne. I naprawdę myślę, że na co dzień się spotykamy właśnie z taką ignorancją co do pewnych zasad, które obowiązują, a ich niespełnienie prowadzi do nieszczęść nawet albo poważnych kłopotów. Na przykład nieodbieranie korespondencji. Prawda? Poleconej
to
z urzędu.
To poważny grzech prawny. Należałoby
zaniechania
to tych nawet kategoriach to rozpatrywać. Nieodbieranie poczty wcale nie uchroni nas przed skutkami doręczenia i przed tym, co tak naprawdę w tej kopercie się znajduje. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli faktycznie jakiś list polecony do nas jest nadany, leży na poczcie, mamy awizo, obligatoryjną rzeczą jest odebrać tę pocztę, zapoznać się z nią, a także podjąć stosowne działania, tak, w kierunku, bo jeżeli nie zapoznamy się z treścią pisma, pamiętajmy o tym, że nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę w tej kopercie było, tak. Natomiast jeżeli odbierzemy to pismo, odbierzemy list, jesteśmy w stanie się zapoznać z treścią tego pisma, czy to będzie jakaś decyzja, wezwanie, tak, bo mówię tutaj w kwestiach już takich typowo prawnych, tak, czego możemy się spodziewać, czyli wezwanie z sądu, jakaś decyzja administracyjna, należy to należy tę przesyłkę pocztową odebrać, tak, dokładnie przeczytać, zwłaszcza przeczytać różnego rodzaju pouczenia, które się znajdują również często w tych listach. Tak?
Że na przykład może się odwołać. O właśnie.
Tak, o wniesieniu odwołania. Ponieważ jeżeli nie zgadzamy się z treścią na przykład jakiegoś rozstrzygnięcia, tak, to należy złożyć odwołania, a nie odebranie takiej przesyłki wcale nas nie uchroni przed tym, przed skutkami doręczenia takiego.
Czasami język prawniczy jest dosyć skomplikowany, trudny. Czy na przykład ktoś otrzyma takie pismo, które nie do końca zrozumie, bo ma prawo do tego, żeby nie rozumieć wszystkich kwestii, to czy też może przyjść na taką poradę prawną, nieodpłatną do pana mecenasa?
To znaczy,
czy akurat... do pani mecenas w tym przypadku, do urzędu.
Może jeszcze dodam, co do doręczeń.
O, bardzo proszę.
To jest właśnie istotne, to co koleżanka powiedziała, czyli zasada jest taka, że jeśli nie odbierzemy tego pisma, na przykład wysyłanego w toku postępowania, tak jak jest na przykład w postępowaniu administracyjnym, to możemy nie uchronić się przed negatywnymi skutkami wynikającymi z tego pisma, czyli a może być to na przykład wezwanie do dokonania określonej czynności. Wtedy po prostu powinniśmy tę czynność dokonać, ponieważ może to skutkować dla nas właśnie w sposób negatywny. Co natomiast zrobić, jeśli po prostu takie wezwanie nadeszło? Mamy wiedzę o jakimś piśmie, ponieważ było awizowanie, natomiast nie odebraliśmy go. Ono wróciło wtedy do organu. Wtedy myślę, że można dodać, należy wspomnieć, że warto się wybrać wtedy do organu i zaznajomić się, jakie pismo zostało do nas wysłane.
Bo możemy się nie spodziewać na przykład pisma z sądu, a ktoś nas, powiedzmy, nie wiem, na świadka powołał bez naszej wiedzy.
Tak.
Prawda?
Tak, dlatego dlatego jest ta konieczność właśnie odbioru tej korespondencji, bo dopóki nie odbierzemy, to nie wiemy.
To nie wiemy, o co chodzi. No, zawsze o tym mówię, jak jest okazja, ponieważ jest to rzeczywiście taka bolączka i czasami tak ze strachu, z obawy przed konsekwencjami nie odbieramy tych poleconych przesyłek od urzędów różnych. No a jak tu słyszymy, konsekwencje mogą być różne. To co, przechodzimy teraz do prawa podatkowego i płacenia podatków, tak? Ja oczywiście zapytam na początek o to, czym jest ten podatek i dlaczego właściwie płacimy podatki.
Musimy mieć na uwadze, że podatki są pewnego rodzaju należnością po prostu publiczno-prawną, tak? Miejmy również na uwadze, chciałabym tutaj podkreślić bardzo istotną rzecz, o czym już powiedział niegdyś Cyceron, że podatki są sprężyną państwa, tak? Musimy mieć to na uwadze, tak? Podatki pomagają w funkcjonowaniu, tak naprawdę na tym opiera się każde państwo, tak? Właśnie na systemie podatkowym, tak? Także jest to o tyle istotne, nie tylko dla państwa, ale również dla obywateli, którzy w tym państwie
mieszkają. Czyli tak naprawdę to społeczeństwo sobie coś wypracowuje, tak jakby składamy do skarbonki, a potem z tego korzystamy. Budujemy drogi, mosty i takie różne inne miejsca użyteczności publicznej, jeśli tak to można nazwać, tak?
Oczywiście, tak. Podatki, mamy mnogość tutaj podatków. Należy też pamiętać, że o podatkach i opłatach lokalnych, tak? Bo też oczywiście takowe funkcjonują.
Podatek od czystego powietrza, jak jedziemy na wczasy nad morze. No nie wiem, czy jeszcze się płaci.
Prawda?
Od psa, no właśnie.
Tak, to musimy pamiętać, że system jest rozwinięty bardzo, natomiast on służy społeczeństwu. Tak?
Czyli to nie... tak, myślę, że można dodać właśnie to, co koleżanka tutaj podkreśla, że w zasadzie płacenie podatków jest sprawiedliwe, bo po prostu wcześniej społeczeństwo czy też naród umawia się, że chce się zorganizować w państwo, czyli samodzielnie nie mogą wykonać tych wszystkich albo przyznać sobie tych wszystkich usług, które mogą wykonać jakby grupowo, kolektywnie. I wtedy tworzą państwo, a państwo musi już pobierać takie daniny, żeby móc realizować swoje zadania.
Czy podatki płacą tylko ci, którzy pracują? I nie mają psa albo mają psa?
W szczególności osoby, które uzyskują przychód. Tak, one mają obowiązek uiszczenia podatku. Także w każdym przypadku, gdy uzyskamy przychód, musimy się zastanowić, zaznajomić z przepisem, czy czasem nie powinniśmy i w jakim terminie uiścić z tego tytułu podatku. Oczywiście są wyjątki, ale one już są określone w poszczególnych ustawach podatkowych. Ale wtedy, kiedy pojawia się dochód, na przykład ze stosunku pracy, ze stosunków z tytułu umowy zlecenia, z tytułu umowy, z tytułu pracy wykonywanej osobiście, z tytułu oczywiście prowadzenia działalności gospodarczej i również z innych tytułów, z tytułu otrzymania powiedzmy darowizny, spadku, pojawia się obowiązek zapłaty podatku właśnie.
I to są te działy, jeśli chodzi o prawo podatkowe?
Tak, tak. Prawo podatkowe faktycznie dzieli się na pewne działy, tak? Bo musimy mówić o mówimy o podatku dochodowym, podatku od towarów i usług, a więc potocznie VAT, prawda? Mamy podatki od spadków, od darowizn, tak? Podatki od nieruchomości, tak? Również te opłaty, tak? Od posiadania psa, o których powiedzieliśmy, też musimy o tym pamiętać. Także jest to system rozbudowany, ale pamiętajmy, że jest to system korzystny dla nas wszystkich, tak? Tutaj należy to podkreślić.
To świadectwo, że płacimy podatek VAT, mamy na każdym paragonie, kiedy coś kupimy, prawda? Chyba tak jest. I ciekawa jestem,
tak,
kto...
Tak, jest określona stawka, która, która została, jest odprowadzana z tego tytułu.
No właśnie. Ciekawe, ile z nas, ile osób na 10 dokładnie czyta ten paragraf,
prawda?
A to jest kolejna
rzecz, na którą jako prawnicy musimy zwrócić uwagę, tak, żeby zawsze sprawdzać to, co czytamy, tak? Obojętnie, czy będzie to właśnie paragon, czy będzie to faktura, tak? Czy będzie to przede wszystkim jakiekolwiek inne pismo, tak? Inne pismo, zwłaszcza jeżeli składamy pod czymś podpis, tak? To rzeczy, wydają się to takie oczywiste rzeczy, tak? Natomiast jednak często zdarza się, że dane osoby po prostu nie do końca wczytują się w treść umowy, na przykład tuż troszeczkę może odbiegając troszkę na inną niwę, ale też zdarza się,
to też są takie nasze zachowania wynikające z tego, czy trochę wiemy coś o działaniu prawa, czy... Ignorancja
właśnie,
jest.
Właśnie, ignorancja, juris nocet, powtarzając po raz kolejny, tak? Czytajmy, 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 jeszcze raz czytajmy to, co przede wszystkim podpisujemy, to, co jest nam przekazywane, tak? I tu nie mówimy tylko, oczywiście należy sprawdzać paragon, należy sprawdzać fakturę, ale sprawdzajmy też wszystko, co tak naprawdę otrzymujemy, tak? A zwłaszcza, co podpisujemy tutaj, tak? W kwestiach prawnych należałoby też podkreślić.
Ten system podatkowy działa oczywiście w każdej jakby sytuacji, tak? Jeżeli mamy ten dochód, tak?
Tak, natomiast już to jest zakres, wiadomo, no to trzeba by po prostu przeczytać i wyinterpretować stosowne
przepisy.
Ale
czy my
przepisy,
musimy znać jako obywatele te wszystkie przepisy prawa podatkowego? Czy wystarczy, że mamy doradcę jakiegoś, który nam powie, żebyśmy...
Oczywiście, można się zwrócić do... Są specjalne zawody, które zajmują się doradzaniem. Można też ewentualnie zadzwonić na przykład na Krajową Informację Skarbową i...
Również uzyskać pomoc,
tak,
prawda?
Zadać pytanie.
Z takim problemem dotyczącym prawa podatkowego na poradę prawną do doradcy też można przyjść? Radca poradzi sobie z takim tematem? Czy musi być ten specjalista od podatków?
Oczywiście, radcowie zajmują się wszystkimi dziedzinami prawa, tak? Praktycznie bez wyjątku. Kwestia tylko ewentualnej specjalizacji, tak? Ponieważ nie wszyscy radcowie jakby wybierają prowadzenie własnej kancelarii, tak? Nie wszyscy radcowie też chcą prowadzić jakby też wszystkie sprawy, tak? Postępuje też specjalizacja w danych kancelariach. Czasami kancelarie po prostu stawiają na pewne działy prawa, czyli na przykład na prawo podatkowe, tak, bądź na prawo rodzinne, bądź na prawo gospodarcze, specjalizując się w tych działach, tak? Natomiast co do zasady jednak świadczą tą pomoc prawną we wszystkich aspektach, tak? We wszystkich aspektach prawa, tak? Natomiast specjalizacja też jest możliwa jak najbardziej.
Przedstawiając tutaj. Państwu, powiedziałam, że są Państwo związani z Izbą Administracji Skarbowej. Co z tego wynika? Radca w Izbie Administracji Skarbowej. Czy to jest tajemnica zawodowa, czy coś możemy powiedzieć?
To znaczy, to świadczenie pracy dla właśnie dyrektora Izby Administracji Skarbowej polega na tym, że pracujemy w zespole radców prawnych i w zasadzie jesteśmy dosyć związani z instytucją, także jest to bardzo istotna istotna gałąź naszej aktywności. I oczywiście do
ale
tego dochodzi
sobie...
reprezentacja dyrektora w postępowaniach, sporządzanie pism procesowych.
Czyli tak naprawdę no, obsługa po prostu prawna, tak? Tak jak radcowie mogą oczywiście obsługiwać różnego rodzaju inne urzędy, prawda? Także też obsługują inne urzędy, tak? Niektórzy prowadzą swoje kancelarie, tak? To już w zależności od wyboru danego radcy prawnego, tak? Tutaj, ponieważ radcowie prawni mają ten przywilej, że mogą być oczywiście zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, tak? Także faktycznie też często z tego korzystają, tak?
A czy możemy powiedzieć kilka zdań na temat ulg podatkowych?
Oczywiście.
Myślę, że tak.
Bo może znaczy, jeszcze tak, ktoś nie
wypełnił
swojego.
W ogólności, tak. Może wymieńmy sobie parę takich ulg, które są tak popularne, można powiedzieć, i na które powołują się, na uprawnienie, do których powołują się podatnicy, to będzie w szczególności ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa, ulga prorodzinna, jak również właśnie głównie te ulga z tytułu krwiodawstwa na przykład. Także,
jak jesteśmy honorowym krwiodawcą, tak?
Tak, dokładnie. Przysługuje nam też odliczenie w tym zakresie.
Mówiąc też o ulgach, jakby też należałoby podkreślić fakt, że w tym zakresie jakby możemy złożyć stosowny wniosek do organu, tak, na wniosek podatnika i faktycznie, jeżeli jest to uzasadnione oczywiście ważnym interesem podatnika bądź interesem społecznym, można wnosić o udzielenie ulgi, tak, w danej sprawie. I ta ulga też może przybierać różne formy, nazwijmy to w ten sposób, tak, czyli można wnosić o odroczenie terminu płatności, tak.
Rozłożenie na raty
również, jak i umorzenie zaległości ewentualnie podatkowej, tak. Także wachlarz możliwości jest różny, natomiast musimy pamiętać, że jakby należy sprecyzować swój wniosek, tak, aby organ wiedział, o co tak naprawdę wnosimy, bo często może się zdarzyć, że po prostu powinniśmy sprecyzować ten wniosek, tak, żeby on był jak najbardziej precyzyjny, aby organ wiedział też, o jaką ulgę tak naprawdę jaką ulgę podatnik by wnosił, tak? Czy chodziłby tylko o odroczenie terminu płatności, czy chciałby już rozłożyć na raty na przykład, tak? Czy w ogóle umorzenie już zaległości podatkowej, tak? Czyli podatku niezapłaconego w terminie, tak?
No, podatki rzeczywiście są, jak mawia klasyk, rzeczą pewną, tak jak śmierć. Mamy dwie rzeczy pewne, tak? Śmierć i podatki. Płacić je musimy, no ale czasami tak nam się coś zapomni, termin przegapimy. Czy jakieś konsekwencje nas wtedy czekają bardzo poważne? Wyczytałam o takiej instytucji przywrócenia terminu. To ma coś wspólnego z tym, co ja mówię?
Tak.
To akurat jest instytucja, która bardziej w postępowaniach.
Bardziej proceduralna. Natomiast jak już jesteśmy w tym temacie o przywróceniu terminu, oczywiście możemy powiedzieć, to jest instytucja, która tak naprawdę znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach prawa, tak? Instytucja przywrócenia terminu polega głównie na tym, że faktycznie przysługuje danej osobie, która uchybiła terminowi nie ze swojej winy, tak? Czyli z jakichś tam powodów faktycznie od niej, powiedzmy, niezależnych, tak, nie ze swojej winy uchybiła danemu terminowi, który był na nią nałożony, nie dokonała jakiejś czynności. W związku z tym może złożyć taki wniosek. I na ten wniosek o przywrócenie terminu, tak, mamy też termin. Musimy pamiętać o tym, że mamy co do zasady, tak przeglądając wszystkie postępowania, co do zasady jest to 7 dni, tak, od momentu ustania przyczyny, tak. Czyli najczęściej jest to od momentu, kiedy tak naprawdę mogliśmy się dowiedzieć o tym, że w ogóle jesteśmy do czegoś zobowiązani, tak? Jest to 7 dni, więc termin krótki, pamiętajmy o nim. I jakby składając ten wniosek o przywrócenie terminu, należy jednocześnie dokonać tej czynności, tak? Czyli tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że musimy dokonać dwóch czynności jednocześnie, tak? Czyli jakby złożyć ten wniosek o przywrócenie terminu i go uzasadnić, tak? Jak również musimy dokonać tej czynności, czyli na przykład
czyli
złożyć odwołanie.
Nie znamy decyzji, a już tam
nie do końca
czynności.
Tak, bo tutaj jakby wniosek o przywrócenie terminu jest instytucją głównie proceduralną, tak? Więc on odnosi się jakby do poszczególnych poszczególnej procedury.
Już składamy wniosek, to już wiemy.
Bo już wiemy, dlaczego, bo dostajemy
została,
już jakąś...
Czyli na przykład tak została wydana decyzja, powiedzmy, albo
dostajemy już
albo
pismo
wyrok,
wtedy. Już zazwyczaj wiemy, że faktycznie została wydana. Uchybiliśmy terminowi, powiedzmy, nie złożyliśmy odwołania, no z różnych powodów, tak? Nie złożyliśmy tego odwołania, ale jeżeli to były przyczyny niezawinione przez nas, tak? Uprawdopodobnimy
ale
te przyczyny.
Ale to musimy jakoś udowodnić, opisać.
Uprawdopodobnić. Tak? Musimy uprawdopodobnić. Pamiętajmy o tym, że uprawdopodobnienie faktycznie nie jest dowodzeniem, tak? Ale uprawdopodobnić no, należy jak najszerzej i jak najwięcej
tak,
uwagi swojej do tego przyłożyć.
Jak najlepiej
tak? Dlatego, żeby,
umotywowany powinien być.
Najlepiej umotywowany wniosek. Powinien to być wniosek, tak? Aby uprawdopodobnić, tak? Nie musimy w 100% wykazać, tak? Natomiast na tyle uprawdopodobnić, żeby jakby ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Także pamiętajmy też o tej instytucji przywrócenia terminu, bo ona funkcjonuje na niwie wielu tutaj postępowań, tak? W postępowaniu cywilnym, tak? W postępowaniu administracyjnym również, postępowaniu podatkowym też, tak? Także pamiętajmy generalnie o tej instytucji. Tylko, tak jak też podkreśliłam na początku, musi być to kwestia niezawiniona, tak? Nie ze swojej winy, jeżeli uchybiliśmy.
Jeśli chodzi o jakieś czynności prawne, jakie wykonujemy w życiu, no to chyba najważniejsze jest to, żeby dotrzymywać terminów, albo po prostu mieć baczenie na te wszystkie...
Oczywiście, termin, rzecz święta,
prawda, historię.
Należałoby wręcz powiedzieć. Nam, prawnikom,
nawet
tutaj łatwiej jest, oczywiście.
Może też zacytuję.
Bardzo proszę.
Jus civile vigilantibus scriptum est. Także prawo cywilne jest przeznaczone dla ludzi starannych, którzy po prostu dokładają staranności i też dochowują między innymi terminów chociażby procesowych. Także to wnoszenie pism w terminie jest dosyć istotne.
Uchronimy się wtedy przed negatywnymi skutkami, prawda? Bo wiadomo, że lepiej zapobiegać, prawda, niż leczyć. Także pilnujmy tego, prawda? Pilnujmy terminów. Jeżeli dostajemy pocztę, odbierajmy pocztę, tak? Odbierajmy te listy polecone. Później pilnujmy tych terminów, prawda, które są określone. No jeżeli się tak zdarzy, że nie z własnej winy faktycznie uchybimy jakiemuś terminowi, no to wtedy zawsze istnieje ta instytucja przywrócenia terminu, tak? Na kanwie wielu postępowań, tak? Także myślę, że... Ale jak oczywiście należy podkreślić w tym momencie, że jakby musimy przede wszystkim dokładać tej należytej staranności, tak, żeby dopełnić tych wszystkich obowiązków, bo to jest jakby najważniejsze w tym momencie.
I nawet w sprawie związanych z podatkami, które jak już stwierdziliśmy są nieuchronne, zawsze jest jakieś wyjście. Gdyby po prostu ktoś nas słuchał i myślał, że teraz o Jezu jest jakiś już w czarnej pułapce, niczegoś nie zrobił i pójdzie do więzienia, bo nie dopatrzył terminu albo nie zapłacił czegoś, podatku od psa.
Tutaj już musielibyśmy wchodzić bardzo w szczegóły już tych spraw. No, tutaj nie chcielibyśmy jakby tutaj tak kazuistycznie się
wypowiadać.
Ja
też nie pytam, tylko tak nasze spotkania odbywają się po to, żeby przekazać jakąś wiedzę, tak, o charakterze takim, powiedzmy, edukacyjnym. Bo jak wynika z tych wszystkich Państwa spotkań, z ilości osób, które przychodzą po to, żeby się dowiedzieć czegoś, no to wynika, że jednak potrzebujemy tej wiedzy prawnej.
Oczywiście. Pamiętajmy, że te podatki są tą sprężyną państwa, tak? Powinniśmy kojarzyć jakby system podatkowy z samymi pozytywami dla siebie, prawda? W tym zakresie. Już jakby, tak jak podkreśliłam wcześniej, już jakby Cyceron zauważył, tak? Tutaj te zależności, tak? Także pamiętajmy o tym, że podatki są na...
Tak, te pieniążki generalnie będą dystrybuowane w różne...
Czyli jakby jakoś wrócą do nas, tak?
Tak, albo dzięki nim mamy całą sferę budżetową, prawda? Tak się nazywa ta sfera, czyli mamy do czynienia z... Mamy wojsko, prawda? Wojsko też ma określone zadania. Policja, służba zdrowia, edukacja jak najbardziej. Także to do nas w różnej postaci wraca, tak?
Czy obywatel w jakiś sposób może kontrolować to, na co te podatki idą? Wiemy coś na ten temat?
Myślę, że to jest jakby dotykalne na co dzień, tak? To jest kwestia praktycznie namacalna, tak? Gdzie te podatki są ulokowane, tak? Tu jakby nie chcielibyśmy wchodzić już w szczegóły, bo tutaj jakby jest to kwestia dosyć rozwinięta i może na inną audycję zapewne, na dosyć szerszą, tak? Gdzie te podatki konkretnie widać, natomiast na pewno widać je na co dzień w życiu codziennym, tak? Każdy doświadcza tego. Myślę, że każdy w swoim zakresie. Natomiast tak, myślę, że to już temat na osobną pewnie najgłębszą audycję.
To jeszcze zapytam a propos tych porad nieodpłatnych, bo to jest dosyć istotne. Często słuchacze dzwonią po takich audycjach i się pytają raz jeszcze, gdzie można przyjść, gdzie można spotkać prawnika, który udzieli takiej porady nieodpłatnie. Jak trzeba się przygotować na taką, na takie spotkanie z prawnikiem?
Tak naprawdę trzeba podkreślić, że na spotkanie z prawnikiem zawsze trzeba przygotować się w sumie w jeden sposób. Bo to nie jest to zależne od tego, czy idziemy na nieodpłatne porady, tak, czy idziemy do kancelarii. Zawsze rozmawiając z prawnikiem warto właśnie przynieść ze sobą przede wszystkim dokumenty. To jest jakby podstawa w tym momencie, dlatego że prawnik jakby spoglądając na konkretne, tak, na konkretny dokument, jest w stanie pomóc danej osobie w konkretnej sprawie, tak? Nie abstrahuje, nie domyśla się i nie tworzy sobie stanów faktycznych, hipotetycznych, tak? Wtedy. Tylko jakby ma konkretny dokument i może wtedy jakby spokojnie, prawnie poddać ten dokument analizie i porozmawiać z danym klientem czy beneficjentem danej porady, tak? Czyli pierwsza zasada, najważniejsza, zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które dotyczą oczywiście danej sprawy, prawda? A poza tym oczywiście bardzo istotne jest to, co powiemy prawnikowi, tak, radcy czy adwokatowi, jakie informacje mu też przekażemy, tak? Starajmy się.
A ja
też
słyszałam kiedyś od prawnika, że prawnikowi zawsze trzeba mówić prawdę.
A to jest...
I niczego nie ukrywać.
Nasze zawody są... Nasz zawód jest zawodem zaufania publicznego. Zaufanie to taka relacja obustronna, prawda? Także jak najbardziej ta prawda jest... W każdym razie trzeba wyczerpująco przedstawić
swoją sytuację.
Żeby
nie pominąć przede wszystkim.
Tak.
Bo na tej bazie faktów budują państwo linię obrony, czy linię ataku, czy czego tam potrzeba w danej sprawie.
Oczywiście, a czasami tak się może zdarzyć, że faktycznie, jeżeli dana osoba nie przedstawi wszystkich okoliczności, bo na przykład zapomni, czy z jakichś innych względów, może to później, powiedzmy, zaszkodzić, tak, w trakcie takiego postępowania, jeżeli prawnik nie będzie o czymś wiedział, prawda? Bo czasami nawet pewien niuans może spowodować, że jednak zmienia się tutaj jakby interpretacja danego przepisu, tak? Także zawsze starajmy się faktycznie powiedzieć jak najszerzej temu swojemu prawnikowi, radcy czy adwokatowi, opowiedzieć o swoim problemie i zabierzmy ze sobą ten dokument, tak? Jeżeli jakiś posiadamy, tak? To zabierzmy ze sobą ten dokument i na pewno będzie wtedy łatwiej i tej porady udzielić, prawda?
Czyli panią mecenas można spotkać w któryś dzień tygodnia w Urzędzie Miasta?
Tak, w Urzędzie Miasta, tak.
Czy tam trzeba się jakoś zapisać, dostać numer
właśnie.
I tak dalej?
Nie powiedzieliśmy faktycznie
o
tym.
Jest istotne.
Też jest zmiana w stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o udzielanie tej nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku należy zapisywać się telefonicznie. Można odnaleźć numer telefonu, również widnieje on również na drzwiach, w punkcie, tak? Też można zadzwonić, podchodząc już bezpośrednio pod drzwi, jeżeli ktoś faktycznie nie wie o tym wcześniej, że trzeba zapisać się telefonicznie, to taką informację odnajdzie również na drzwiach, również wejściowych. Można od razu wykonać ten telefon, tak, do urzędu miasta i się zapisać, tak? I po takim zapisie po prostu przechodzimy już na poradę do danej osoby, na daną godzinę jesteśmy umówieni. No i ta porada może się odbyć, oczywiście z zaznaczeniem, że dana osoba złoży to oświadczenie, o którym mówiliśmy, prawda? Że
ale ona wcześniej przed tą wizytą składa
nie,
komuś?
Podczas wizyty.
I to tylko raz wystarczy, że się złoży i jesteśmy w jakiejś księdze?
Znaczy, każdorazowo tak naprawdę.
Aha,
bo sytuacja zawsze się może zmienić, prawda? Także
no tak.
Wiadomo, to są też kwestie majątkowe, one też mogą się zmienić, ale tak jak mówię, to należy do oceny, no, to jest oświadczenie danej osoby, tak? Więc ona jakby się oświadcza w tym zakresie.
No i zawsze przy takich okazjach mówimy również o wielu organizacjach pozarządowych, gdzie też można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Tu przykład pana mecenasa i Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba.
Tak, dokładnie. No, ja akurat też takie informacje dostaję, że może być świadczona pomoc, także korzystam i służę pomocą też w takich sytuacjach, jak właśnie te tygodnie przepraszam, przeciwdziałania przemocy.
Tak, na przykład. Wszelkie akcje pro bono. Tutaj my jako radcowie
one są
tak
czasami różnie zatytułowane, ale zasadniczo zachęcają do tego, żeby się zainteresować swoją sytuacją prawną, jeśli mamy jakiś kłopot. No i pamiętajmy, podsumowując naszą rozmowę, że ignorantia juris nocet, czyli
nieznajomość
prawa szkodzi i warto po prostu zapytać specjalisty, jak rozwiązać dany problem. Możliwości jest sporo, Co tydzień w Radiu Zachód też można spotkać specjalistów, to zachęcamy do tego, żeby słuchać Radia Zachód i oczywiście odsyłamy do specjalistów. Dzisiaj w studiu była pani mecenas, radca prawny Katarzyna Pyrzyńska i radca prawny Tomasz Biegański. Bardzo dziękuję państwu za to spotkanie. Audycję zrealizował Karol Kasprowiak, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.